ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Kłaniam się nisko również profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi, doradcy prezydenta. Kłaniam się, dzień dobry.
A ja kłaniam się standardowo.
Standardowo, czyli nie przesadnie nisko.
Tak.
Ja, bo znany jest Pan z krnąbrności, więc się nie spodziewaliśmy, że będzie jakoś tak bardzo nisko, ale zresztą no wiadomo, szarża. Panie profesorze, czy Polski Ład, który rząd przepycha przez parlament, ma być cudowną bronią PiSu?
Na pewno był zamyślony jako instrument nie tylko bodźca rozwojowego dla naszej gospodarki i społeczeństwa, ale także oczywiście jako instrument komunikacyjny, który miał pokazać. Mamy program rozwojowy, który wstrzeliwuje się w aspiracje znacznej części społeczeństwa, przede wszystkim naszego elektoratu.
Czy ja będę musiał tłumaczyć na polski. Czyli nie chodziło, proszę Państwa, tylko o gospodarkę, ale również o to, żeby PiS-owi wzrosło w sondażach.
A ja się boję, że Pan będzie jeszcze nie raz musiał tłumaczyć, bo wczoraj, panie redaktorze, były dożynki prezydenckie.
I co panu dorżnęli?
I na tych najpierw była część oficjalna, gdzie przemawiał pan prezydent, pani prezydentowa, tańczył zespół Mazowsze, a potem w ogrodach prezydenckich różne polskie firmy swoje produkty przedstawiały.
Jeżeli chce mi pan powiedzieć, że jest pan zmęczony.
Ja testowałem na przykład tarninówkę dwóch wcieleniach z dodanym koniakiem i bez dodanego koniaku.
Profesorze, jest rano, ludzie piją co najwyżej kawę, pan tam ma herbatę, tak. Więc proszę się skupić na chwileczkę, jeśli pan może na pytaniach. Chciałem powiedzieć, że jeśli PiS zamyślał to jako element...
Zamyślał jako element komunikacji politycznej,
no to
jak pan ładnie to powiedział, żeby mu ruszyło w sondażach.
Ale zerknijmy na to, bo 30%, tylko 30% Polaków uważa, że to w sposób korzystny lub bardzo korzystny wpłynie na ich los. Za to 51% uważa, że to będzie dla nich niekorzystne. Jakby tu...
Ale nie, wniosek jest prosty. Niezależnie od zalet i wad merytorycznych Polskiego Ładu, komunikacyjnie sprawa została zawalona. Komunikacyjnie narracje przejęły środowiska opozycyjne, które zogniskowały uwagę społeczeństwa na jednym tylko aspekcie Polskiego Ładu, mianowicie na zmianach podatkowych, a inne impulsy rozwojowe zostały pominięte.
Profesorze, zawsze bliższe ciału koszula i jak ktoś policzy, że mu zamiast rosnąć coś spadnie, zamiast zyskać na czymś straci, no to się nie przesadnie cieszy, prawda?
Jasne, tylko to jest pytanie, w jakim horyzoncie liczymy? W horyzoncie bezpośrednim czy długofalowym?
Wie pan, pan też liczy swoje dochody w horyzoncie takim, co panu wpłynie za miesiąc na konto, a nie że być może
w
kiedyś.
W moim wieku to ja już liczę w kategoriach składek emerytalnych.
Jestem od pana znacznie starszy, niech się pan nie chwali. Panie profesorze, dobrze, ale jednak, bez względu na to, że ludzie oceniają Polski Ład dość negatywnie,
krytycznie,
to PiS-owi w sondażach rośnie. Ja mam tutaj robioną przez Marcina Paladego taką średnią z 7 sondaży września wśród zdecydowanych wyborców, czyli tych, którzy wiedzą, że pójdą do wyboru, aż 39% chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. No to jest dużo więcej niż na Platformę, która ma 26,5%, na Polskę 2050, która ma 13% i całą resztę stawki. PiS-owi wzrosło, niewiele, ale jednak wzrosło.
Tak.
Dlaczego? Pan jest profesorem socjologii, proszę nam to wyjaśnić.
Ja sądzę, że jedno wyjaśnienie jest takie, że jest efekt Tuska. Gdy ludzie porównują Tuska ze 140 miliardami złotych, które zostały wydane na 500+, to myślą tak. Gdyby Tusk dalej Polską rządził, to kto by się cieszył tymi 140 miliardami złotych? Gdzie one by powędrowały? Ja myślę, że o pojawienie się Tuska przypomniało ludziom ten efekt rządów PiS-u. Niezależnie od błędów, wpadek, nepotyzmów, krętactwa czasami polityków, to ludzie sobie myślą tak, tu mamy takiego gościa, który jak powiedziała mi pewna znajoma, jak mu uważnie patrzę w twarz, to widzę dysonans między językiem ciała, mimiką, a tym, co on mówi. A z drugiej strony pytanie jest, gdzie te 140 miliardów by wywędrowały? Gdzie one by były?
Dobrze.
Kto by się nimi cieszył? Ma pan jakieś hipotezy?
Myśli pan, że paradoksalnie to Donald Tusk powoduje wzrost sondaży PiS-u, bo przecież przypomnę panu, że efekt Tuska był raczej na początku inny. Platformie wzrosło dramatycznie dość, bo bardzo szybko spadły notowania ugrupowania Szymona Hołowni.
Mówiąc jakby poważnie to od strony badawczej, w przypadku wahań notowań bardzo trudno jest jednoznacznie zmierzyć, jakie czynniki decydują.
Wyklucza pan to, o czym mówi wielu komentatorów, że tak naprawdę to chodzi o to, że PiS zbudował taki strach wobec imigrantów i tych ludzi, którzy zaraz nas zaatakują z Białorusi, wejdą tutaj do naszych domów i tak dalej, i tak dalej.
Ja sądzę, że jeśli prawdą jest, iż Donald Tusk wzywał na dywanik pajaców, którzy robili show na granicy, to on rozumie, że część wyborców myślała tak. Oto są rządzący, którzy mają swoje zwady i zalety, ale poważnie traktują problem bezpieczeństwa Polski. I oto jest opozycja, dla których pajacowanie medialne jest ważniejsze od czegokolwiek.
Jeśli chodzi o pajaców medialnych, to naprawdę partia rządząca ma ich też pod dostatkiem. Niemniej jednak w weekend przykuł uwagę słowa Donalda Tuska, który raczej pokazywał dość łagodną twarz opozycji. Mówił, że w jego rodzinie i nie tylko w jego rodzinie, bo też w partii większość ludzi to katolicy i nie chcą być piłowani, że katolicy nie są przeciwnikami Platformy, to mówił, ale mówił też, że trzeba stanowczo przeciwstawić się polexitowi, do którego prowadzi politykę Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. Kaczyński chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja to wiem, a mi się to nie wydaje. To słowa Donalda Tuska.
To w dwóch punktach na to warto zareagować. Po pierwsze, na pewno zna pan opowieść o takich dwóch facetach. Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Mm-hmm.
Prawda? I który z nich był dobry, który zły?
Czyli pan uważa, że Tusk ma dwie twarze.
Ja uważam, że Donald Tusk ma te dwie twarze i aktywuje jedną z nich w zależności od sytuacji. To znaczy w zależności, co mu wychodzi z notowań albo z sugestii, które przychodzą tam gdzieś z zachodu.
Panie profesorze, spytałem polexit,
I moment, ale czyli to jest klasyczne
ale
polityczne.
Ale odpowiedź na to pytanie padnie dopiero w internetowej części naszej rozmowy.
A w przypadku polexitu, to ja sądzę, że granie kartą polexitu przez opozycję i samego Donalda Tuska pokazuje, że oni nie szanują swoich wyborców.
Radio RMF 24, interia.pl, tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Panie profesorze, pan pozwoli, że jednak doprecyzuję. No jednak polexit nie wziął się znikąd. To znaczy z jakiegoś powodu...
Z bardzo prostego powodu polexit się wziął.
Ale mogę dokończyć to pytanie.
No jeśli pan uważa, że pan musi coś dokończyć.
Tak, uważam, że powinienem zadać pytanie, żeby pan mógł na nie odpowiedzieć. No, taki mam dziwny pogląd. Otóż z jakiegoś powodu PiS aktywował, to posłużę się takim językiem mniej więcej z pańskiego arsenału leksykalnego, otóż PiS aktywował posła Suskiego, który nie palnął sobie, tylko po prostu chodzi do mediów i cały czas to powtarza, że żyjemy pod okupacją brukselską. To nie jest... Zresztą przypomnę, że również wicemarszałek Terlecki zaczął dywagować na temat tego, czy Polska ewentualnie musiałaby rozważać polexit. No, takie rzeczy nie biorą się znikąd. Z czego to się bierze? Z zagrożenia Konfederacją?
Jest zupełnie, mojej ocenie jest całkiem inaczej. Po pierwsze, poseł Marek Suski nie jest robotem, którego się aktywuje, dezaktywuje. To jest polityk, który ma swoje widzenie i swoje emocje.
Panie profesorze, moment.
Czy ja mam wrażenie, że ja jestem u Moniki Olejnik?
Ma pan takie wrażenie, bo pan nie jest u Moniki Olejnik.
Ale mam wrażenie, że ilość słów, po których pan przerywa moją wypowiedź, przypomina standardy Moniki Olejnik.
Panie profesorze, ma pan rację, to tylko wrażenie. No i co? I zapadła cisza, bo profesor Andrzej Zbertowicz nic nie powie.
Rozważam, jak bliskie jest moje wrażenie rzeczywistości.
Panie profesorze, to pan to będzie rozważał, później sobie pan otworzy.
No dobrze, ale pan, no dobrze, to niech pan wypowie się.
No chętnie się wypowiem. To, no, proszę. Króciutko.
Niech się pan wypowiada.
Marek Suski jest politykiem, który mówi to, co myśli. Mówi on dokładnie to, co myśli Jarosław Kaczyński.
Marek Suski jest niezależnym człowiekiem, który... którego myśli i emocje biegną torem innym niż wielu innych osób.
Panie profesorze, pan to mówi serio?
Ale...
On jest najbliższym Kaczyńskiemu. Najbliższym nie dlatego, że Kaczyński konsultuje z nim decyzję, tylko dlatego, że Marek Suski nie odstąpi na jotę od tego, co może powiedzieć, od tego, jest autoryzowane. No naprawdę.
Ma pan jakieś niedojrzałe, magiczne wyobrażenie relacji w obozie
PiSu? Jakby to powiedzieć, znam Marka Suskiego, o mój Jezu, od lat 90.
To w takim razie zna go pan lepiej ode mnie i niech pan z nim rozmawia. Moim zdaniem to jest bardzo zła metoda mediów. Może ona daje klikalność, oglądalność, że wybieramy jakąś wypowiedź, często niefortunną, i ogrywamy ją tygodniami.
Natomiast nie jedną wypowiedź.
Moment. A teraz proszę mi powiedzieć kilka zdań, które złożą się w pewien wywód. Otóż Prawo i Sprawiedliwość, tak jak każda partia rządząca w dzisiejszym świecie, regularnie robi badanie opinii społecznej i politycy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą, że ogromna większość Polaków jest pozytywnie nastawiona do Unii. Żadna partia, która zabiega o zdolność rządzenia, a zwłaszcza będzie starała się wygrać kolejne wybory, nie może nie liczyć się z poglądami 80% wyborców.
Tak.
To inaczej prawda. Mówiąc, ta partia dlatego wygrywała wybory, bo potrafiła wstrzeliwać się w oczekiwania, w wyobrażenia wyborców. I mówienie, że PiS chce zrobić polexit, to jest mówienie, nie chcecie już dłużej rządzić, zmęczyliście się, nie chcecie dłużej rządzić. Moim zdaniem wymyślono formułę polexitu z takiej oto naiwności. Skoro większość Polaków jest... entuzjastycznie nastawiona do członkostwa w Unii, jak będziemy ich straszyli polexitem, to oni przeniosą swoje sympatie na nas. I to jest właśnie cyniczne straszenie powiązane z założeniem, że wyborcy są naiwni i bardzo łatwo jest nimi manipulować. Wyborcom jest bardzo łatwo wmówić to.
Panie profesorze, dobrze, to teraz ja krócej.
Ja sądzę, że to dowodzi, że Donald Tusk nie szanuje intelektu swoich wyborców.
A ja sądzę, że pan nie szanuje intelektu naszych słuchaczy. Niech pan zwróci uwagę, że rośnie nie tylko PiS-owi, ale również Konfederacji. I ja mam wrażenie, że właśnie tu jest pies pogrzebany.
Jak pan mówi o Konfederacji, ja piję łyk herbaty.
Proszę sobie pić herbatę, ja dokończę. Przecież PiS, jak pan powiedział, widzi również, że rośnie Konfederacji. Mało tego, wie, że za chwilę do szarży rzuci się i ruszy Zbigniew Ziobro ze swoją Solidarną Polską, którzy będą się przystraiwali w takie szatki obrońców prawdziwej polskości przeciwko tym zakusom brukselskim. No więc w związku z tym PiS deleguje swoich twardopisowskich dżentelmenów, husarzy, którzy również będą mieli te sztandary własne. No więc to nie jest tak, że PiS mówi głosem Marka Suskiego, ale Marek Suski mówi takim głosem, a jednak jest w PiSie. Marek Suski uśmiecha się do innych wyborców niż ci bardziej, nie wiem, liberalni politycy Prawa i Sprawiedliwości, że na przykład powinien Mateusz Morawiecki.
Jeśli pan w tym momencie odkrył, że PiS, jak każda duża partia, potrafi grać skrzydłami,
Ja to tylko
powiedziałem. Że pewną standardową wiedzę o współczesnej polityce pan redaktor przyswoił.
A pan profesor próbował nam tę standardową wiedzę o polskiej polityce jakby zaciemnić. Pan tego nie widzi. Pan uważa, że to wszystko jest cyniczna gra Donalda Tuska, który wpycha ten biedny PiS nieszczęsny w polexit.
Nie,
no panie profesorze,
nie wpycha,
no litość.
Wpycha swoich własnych wyborców w obłęd.
Aha, czyli to po prostu wyłącznie wyborcy Przecież Platformy dostają kota.
Donald Tusk komunikuje się ze swoim elektoratem. Ma wyobrażenie kompetencji intelektualnych swoich wyborców i dopasowuje swój sposób myślenia do swojego wyobrażenia, jak myślą jego wyborcy.
Dobrze, panie profesorze, to proszę mi powiedzieć w takim razie, może to akurat jest ten czas, kiedy głos powinien zabrać prezydent. Kiedy prezydent Duda powinien stanąć i twardo powiedzieć, nigdy nie pozwolę na żaden polexit.
Ale prezydent Duda niedawno na spotkaniu grupy Arioles jasno powiedział, że jesteśmy w Unii i chcemy być w Unii jako kraj.
Mhm. No. Może powinien ale to powiedzieć również twardo w Polsce na jakimś gremium.
Ale to w polskich mediach zostało wielokrotnie zakomunikowane.
Czyli nie ma powodu, żeby zabierał głosu jeszcze.
Jak uzna, że będzie powód, to zabierze głos.
A pan by co mu doradzał w tej sprawie?
Ja prezydentowi doradzam nie uleganie jakimkolwiek histerycznym nastawieniom. Większość Polaków uznaje, że nasza obecność w Unii jest korzystna, jest potrzebna, ale można sobie wyobrazić sytuację, że w Unii następują procesy degradacyjne i ta obecność będzie niekorzystna. Musimy
wszystko
być
sobie
otwarci
można wyobrazić, ale proszę mi
musimy stale monitorować sytuację.
Ale to wyobrażenie, że nastąpią te procesy degradacyjne, to jest wyobrażenie czysto teoretyczne, czy pan to widzi? Czy pan widzi,
moment,
że Unia się degraduje?
Polska i inne kraje zapisały się do Unii, zakładając, że ta wspólnota działa na zdrowych zasadach i uczestnictwo w niej będzie korzystne. Tymczasem widzimy, że te zdrowe zasady nie są tak zdrowe. W sobotę byłem na kongresie Polska Wielki Projekt, gdzie Ryszard Legutko przypomniał, że fakt fizycznych ataków na członków partii Vox w kampanii wyborczej na wiosnę tego roku, fizyczne ataki, grozi, bo wobec dzieci aktywistów chciano tą sprawę przedyskutować na forum Europarlamentu. I kluczowe elity Unii Europejskiej w ogóle były zamknięte na podjęcie tego tematu. Są bardzo selektywnie, ideologicznie i politycznie traktują tematy, które wolno dyskutować. To nie jest gra fair, to nie jest gra na równym boisku.
Ale czy w związku z tym trzeba wyciągać takie wnioski, że my wychodzimy stąd, bo oni oszukują?
Ale takich wniosków...
Bo nas faulują?
Takich wniosków poważnie się nie wyciąga, natomiast jest czymś niedojrzałym, magiczne, histeryczne myślenie o Unii. Unia jest racjonalnym wyborem, jeśli wspólnota krajów jest wspólnotą, przynosi korzyści.
To zostawmy Unię Europejską, panie profesorze, porozmawiamy o polskim boisku, skoro trzymamy się tej piłkarskiej analogii. Proszę powiedzieć, czy na tym boisku coś jeszcze ugra, właściwie, nie wiem jak go nazwać, skrzydłowy, frontman Paweł Kukiz.
Nie wiem, gdyby ja pamiętam rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim wiele lat temu, który uważał, że ordynacja wyborcza, która częściowo byłaby jednomandatowa, to nie musiałoby być złe rozwiązanie. Gdyby Pawłowi Kukizowi udało się wprowadzić pewien obszar jednomandatowości do ordynacji wyborczej, to może by ugrał coś ważnego.
Ugrałby coś ważnego, jak twierdzi, dla Polski, ale czy on na tym by zyskał?
To zależy, jakie miejsce w historii chce zająć.
A jakie zajmie pana zdaniem? Pan jest...
Na razie jego dorobek polityczny budzi wątpliwości, bo wchodził do polityki pod hasłami działania antysystemowego, a do obecnego parlamentu wszedł z listy najbardziej systemowej partii Trzeciej RP, czyli PSL-u.
A przykleił się teraz do Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, który cokolwiek mówić w polityce tkwi od zawsze.
Ale od zawsze kontestował formy ładu ustrojowego i światopoglądowego, które po 89 roku się wyłoniły.
To prawda.
Więc w tym sensie można powiedzieć, że Paweł Kukiz wspiera teraz najbardziej antysystemowego polityka.
Który jest wicepremierem i który stworzył siłę polityczną, która ma prezydenta, premiera i większość sejmia. No, to taka antysystemowość, powiedziałbym, w granicach prawa. Wie pan, to jest taka partia umiarkowanego postępu w granicach prawa.
No widzi pan, jaka złożona jest polityka?
Tylko, że nie jestem pewien, czy polska polityka musi być złożona akurat w duchu Jarosława Haszka. Ale to już jest temat na zupełnie inne rozważania.
Elementy, jeśli pan spojrzy na naszą politykę przez motyw profesorze, groteski, to lepiej niż domniemanego autorytaryzmu.
Pytałem o Kukiza, to pozwoli pan, że jeszcze spytam o Szymona Hołownię. Jemu akurat powrót Donalda Tuska do polskiej polityki zdecydowanie zaszkodził.
Tak.
Myśli pan, że to już trwale, że no on się już nie odbije i że raczej ta pieśń pod tytułem ulubiony celebryta staje się naszym wybawicielem.
Ja zastanawiam się, jak długo Donaldowi Tuskowi starczy energii i pracowitości. Bo jeśli w którymś momencie poczuje, że to jest za ciężko ciągnąć ten wózek, to może się okazać, że nastąpi Hołownia Redivivus, odrodzenie.
Myśli pan tak zupełnie poważnie?
Tak, nie wykluczam, bo ja próbuję rozumieć profil psychologiczny kluczowych postaci, w tym takich jak Donald Tusk. Wyobrażam sobie, że może przeżyć fazę wypalenia, zwątpienia i wróci w jakieś spokojniejsze miejsce.
No, ale Donald Tusk przyszedł tutaj, wiedząc, że do wyborów jest jeszcze sporo czasu. Może on po prostu jest przygotowany na to, żeby tkwić, trwać.
Moja intuicja jest, że przyszedł z planem zaognienia kryzysu, przyspieszenia wyborów, co wyraźnie było widać na jego pierwszym otwierającym spotkaniu, wystąpieniu i kolejnych.
Teraz, a będą wcześniejsze wybory, pana zdaniem?
Myślę, że nie. Teraz, dzięki między innymi Pawłowi Kukizowi, a teraz Donald Tusk zachował się ktoś, kto nastawia się bardziej na długi marsz, ale nie wiem, czy starczy mu energii. W końcu on jest od pana znacznie starszy, panie redaktorze.
Ale ja nigdzie nie marszuję, ja nigdzie się nie wybieram. Ja raczej drepczę w miejscu, tu w miejscu, w Radiu RMF.
Bo ja zastanawiam się także, czy do zwycięstwa wyborczego Donaldowi Tuskowi starczy inteligencji, bo według najnowszych analiz on ma 0,8 mazurka, jego inteligencja, a do zwycięstwa z PiS-em potrzebne jest 1,4 mazurka. Mm-hmm.
Czyli w zasadzie i moja osoba oraz kawałek mojego brata.
No,
gdybyście weszli w politykę. Ale mój brat jest ode mnie znacznie bystrzejszy, więc może on sam dałby radę. Dobrze, panie profesorze, dość tego.
Czego?
Tych absurdalnych komplementów. Profesorze...
Ale jaki komplement? Pan nie ma szans wygrać wyborów.
Jak to?
Bo do zwycięstwa z PiS-em potrzeba jest 1,4 mazurka. A pana brat nie da się wciągnąć w coś takiego.
To teraz pytanie zupełnie serio. Jest pan w końcu znanym profesorem, mędrcem. No, jaka formacja, taki mędrzec. No, niech się pan tam znowu tak nie puszy i nie unosi. No dobrze.
No dobra.
Jest pan mędrcem za parę lat, a dokładnie za 3,5 roku. No. Pański pryncypał Andrzej Duda będzie kończył swoją kadencję. Będzie miał 53 lata. To nie jest wiek, żeby się udawać na emeryturę, prawda?
No, dobrze. Wprawdzie wielu funkcjonariuszy służb oraz żołnierzy.
Dobrze. To co, już będzie jest robił, to co będzie robił Andrzej Duda po zakończonej kadencji? Jaką karierę mu pan wróży? Pytam serio. No, pytam serio, to koniec.
Mam swoje pomysły, ale czekam na to, aż prezydent je zaakceptuje.
No nie, ale najpierw proszę się z nami podzielić taką generalną wizją. Przecież nie oczekujemy od pana, żeby pan na 3,5 roku wcześniej...
Ja myślę, że możliwe są opcje rozległe. To, że będzie bardzo istotną osobą w polskiej polityce, po to, że będzie osobą znacznie mniej istotną.
Ale to co będzie robił, przepraszam, będzie odpoczywał przez całą resztę życia?
Myślę...
Chryste, czy to jednak będzie nudne? Nie. Zwłaszcza, że on nie podróżuje właściwie, więc co?
Nie. Dlaczego ta kwestia tak pana fascynuje?
Proszę pana, zastanawiam się bowiem, co nas czeka w przyszłości. O ile nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy będą wybory i kto je wygra, że Andrzej Duda skończy kadencję.
Co to by znaczyło, że Andrzej Duda po... kadencjach dwóch będzie istotną osobą w polskiej
polityce.
To było
następne pytanie, które chciałem panu zadać.
No właśnie. No, proszę uruchomić swoją wyobraźnię.
To pan tutaj jest profesorem, pan jest odpytywanym. Nie, nic pan nie powie? Co by miał robić Andrzej Duda?
Czasami, gdy przychodzą czasy kryzysu, zwątpienia i zamętu, szuka się punktów orientacyjnych.
I jakby zabrakło Jarosława Kaczyńskiego, to taką przystanią, taką latarnią morską, która świeci najjaśniej i oświetla te wzburzone fale,
byłby
Andrzej Duda.
Kto napisał nowelę pod tytułem Latarnik?
Andrzej Duda.
Widzi pan?
To on?
Może jednak Donald Tusk ma aż 0,9 mazurka?
Pytam zupełnie poważnie, ale pan nie chce odpowiedzieć.
Proszę państwa, ja może odpowiedziałem bardzo poważnie osób domyślnych, panie redaktorze.
Jak widać, przecenia pan moją inteligencję oraz domyślność. Dziękuję bardzo serdecznie.
W tym punkcie się z panem zgadzam.
Pozostaje mi być grzecznym, więc nie odpowiem, panie profesorze, ale się pan kiedyś doigra.
Tak mi namówili nauczyciele od podstawówki.
I się pan doigrał. Nawet profesorem pan nie został porządnym. No i co panu zostało?
Czyli wykrakali mi nauczyciele z podstawówki. Ty się, Zybaczowicz, doigrasz.
To ja, nie pozostaje mi nic innego, niż zgodzić się z mądrymi nauczycielami. Kłaniam się państwu nisko, kłaniam się nisko mojemu gościowi. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, próbował nam cokolwiek objaśnić.